Historia żywa.
Dobry wieczór Państwu, Jarosław Pachczyński, program realizuje, ja nazywam się Kacper Witt. Już teraz zapraszamy Państwa na godzinę z historią. Historią niezwykle bolesną, w czwartek bowiem przypadała 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Już za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem i porozmawiamy o pierwszych dniach, tygodniach wojny. Później zajrzymy na uroczystości związane z 1 września, porozmawiamy o wojnie z perspektywy naszego regionu, powiemy też o pierwszej ofierze II wojny światowej, kapralu Piotrze Konieczce z Wielkopolski. Na koniec wybierzemy się do Gniezna. Tam od niedawna oglądać można bardzo ciekawą wystawę. Ilu cesarzy przebywało na rynku w tym mieście? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Polecamy się i zapraszamy.
Słuchacie historii żywej.
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Mi cię odwagę nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz te, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz te, co sama nie zdobie tym chwałem, przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągnąć
programu Historia Żywa.
Z nami już ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Proszę księdza, 1 września, data wybuchu II wojny światowej. O samej wojnie mówić będziemy przez najbliższych kilka tygodni. Dziś skupimy się konkretnie na początku tej zbrojnej agresji Niemiec na Polskę. W zasadzie jeszcze cofniemy się w czasie. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta rzeczywistość przed 1 września 1939 roku?
No, sytuacja była bardzo napięta dzisiaj. W wielu opracowaniach można spotkać stwierdzenie, że Polacy się wojny nie spodziewali. Do końca chyba tak nie było, zwłaszcza jeśli chodzi o tereny Wolnego Miasta Gdańska. W sierpniu 1939 roku było widać, że coś się wydarzy, chociażby taki mało znany fakt, że turyści niemieccy opuszczali kurort w Sopocie już od początku sierpnia, nie zostawali do końca sezonu, a więc dało się to poznać, dało się to wyczuć także na granicach, bo dywersanci rozpoczęli jeszcze przed 1 września niektóre akcje skierowane przeciw polskim sąsiadom. Dodać należy, że chociażby na Krajnie gestapo aresztowało też przed 1 września czołowych działaczy Związku Polaków w Niemczech, w tym księży, którzy byli bardzo aktywni w parafiach na Krajnie, więc rzeczywiście było wiele symptomów takich, które świadczyć by mogły o tym, że wojna wisi w powietrzu. No i rzeczywiście wybuchła 1 września, chociaż też w ostatnich latach, przez wiele lat wiemy dokładnie, że kojarzyliśmy wybuch wojny z atakiem na Westerplatte pancernika Schleswig-Holstein. No ale dzisiaj mówi się o tym, że wojna zaczęła się w Wieluniu, bo kilka minut wcześniej rzeczywiście bezbronną ludność cywilną posypały się bomby, ale my moglibyśmy, odwołując się bardziej do naszego regionu, wspomnieć chociażby atak na Straż Graniczną w Wielonkach, gdzie zginął kapral Konieczka, który jest też przez historyków uważany za pierwszą ofiarę. On zginął, walczył już tuż po północy z 31 sierpnia na 1 września. W każdym razie przyjmuje się, i to w historiografii światowej, że II wojna światowa rozpoczęła się 1 września atakiem Niemiec na Polskę.
Zaczęło się o 4:45 strzałami z pancernika Schleswig-Holstein, który to z kurtuazyjną wizytą wpłynął do portu w Gdańsku już kilka dni wcześniej.
Tak. To była kurtuazyjna wizyta. Niemieccy obywatele Wolnego Miasta Gdańska podziwiali ten okręt wojenny, pancernik. No i rzeczywiście o godzinie 4:47 dokładnie padł rozkaz ostrzału polskiego skrawka ziemi garnizonu na Westerplatte. Ta walka polskich żołnierzy, jak wiemy, przeszła do historii. Stawili wrogowi zacięty opór. Tam wówczas znajdował się około 200-osobowy garnizon polskiego wojska, który bronił się do 7 września, odpierając ataki nawet kilkunastokrotnie przewyższające wroga, którego też wspierało lotnictwo, marynarka wojenna, piechota, a więc to rzeczywiście była niezwykła walka. Wśród żołnierzy Westerplatte, co może ciekawe jest, znajdowało się wielu kresowiaków, bo akurat ta zmiana wówczas służyła w garnizonie. I tak jak mówiłem, ostatecznie skapitulowali 7 września. Dobrze, że pan redaktor wspomniał o Westerplatte, bo to jest rzeczywiście symboliczne miejsce. Tam zresztą odbyły się 1 września te centralne uroczystości kolejnej rocznicy wybuchu wojny z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wygłosił bardzo dobre przemówienie, nawiązując do sytuacji, która ma miejsce obecnie, bo paradoksalnie to wszystko, co się działo przed 1 września i w ogóle przed 1939 rokiem, przypomina tą sytuację niestety, która stała się naszą rzeczywistością od momentu ataku Rosji na Ukrainie. Dzisiaj ten świat zachodu również zbytnio mędrkuje, zastanawia się, ogranicza swoją pomoc Ukrainie. Zupełnie podobnie było w końcówce trzeciej dekady, kiedy wybuchła wojna i kiedy był ten czas, żeby być może Hitlera jeszcze zahamować w tych jego dążeniach. W każdym razie dobrze, że pan redaktor o tym mówi, bo dopiero kilku lat, odkąd Muzeum Westerplatte stało się częścią Muzeum II Wojny Światowej, no rozpoczęły się takie prace na poważnie i archeologiczne przede wszystkim i porządkujące ten teren. Wiemy, że są bardzo piękne, przygotowane projekty odbudowy zniszczonych części zabudowań wojskowych, że jest przygotowywany nowy cmentarz, odkryte zostały nowe groby naszych bohaterów, a więc wreszcie zaczęło się tam coś dziać, chociaż no, problematyczny jest oczywiście sam pomnik na Westerplatte, który między innymi oddaje hołd Armii Czerwonej, a wiemy, że Armia Czerwona była agresorem, pewnie jeden z programów poświęcimy agresji 17 września i my musimy dzisiaj właśnie o tym mówić, że druga wojna rozpoczęła się w zasadzie od paktu Ribbentrop-Mołotow od 1 i 17 września, bo Rosjanie oczywiście lansują taką historiografię, w której odwołują się do czerwca 1941 roku, kiedy III Rzesza napadła na ZSRR i rozpoczęła się tak zwana wojna ojczyźniana. Nie, wojna rozpoczęła się w Polsce we wrześniu 1939 roku.
Ta niemiecka agresja, co warte podkreślenia, bez wypowiedzenia wojny, działa się tak naprawdę na całej długości granicy. Mimo tej przewagi Niemców, Polacy stawiali bohaterski opór.
Tak, bo to nie tylko Westerplatte. Przecież na Helu Polacy toczyli beznadziejną walkę do 2 października i skapitulowaliśmy dopiero w obliczu prawdziwej klęski, takiej, w której już nie mieliśmy żadnej możliwości w walkach. Do 19 września toczyły walki także na wybrzeżu lądowej obrony wybrzeża dowodzone przez pułkownika Stanisława Dąbka, a więc rzeczywiście broniliśmy się dzielnie. A co najważniejsze, w momencie, kiedy podpisywaliśmy kapitulację z Niemcami, kiedy było wiadomo, że przegraliśmy tą wojnę obronną, bo byliśmy za słabi, zdradzili nas też alianci, bo przecież liczyliśmy na to, że na froncie zachodnim Niemcy zwiążą Francuzi i Brytyjczycy. Oczywiście to się nie stało. Oni wprawdzie 3 września wypowiedzieli wojnę, ale na tym wypowiedzeniu wojny się skończyło. W każdym razie warto pamiętać, że już w czasie jeszcze trwania kampanii wrześniowej, wojny obronnej, rodziły się pomysły na działalność konspiracyjną. 28 września poddała się Warszawa, jak wiemy, ale dzień wcześniej, 27 września, powstała konspiracyjna organizacja Służba Zwycięstwu Polsce, która podłożyła fundament pod stworzenie największego w Europie ruchu opory przeciwko Niemcom. I tak rodziło się polskie państwo podziemne, niezwykły fenomen. I oczywiście w różnych miejscach kraju, w Wielkopolsce, co warto odnotować, także jesienią 1939 roku przecież powstały konspiracyjne organizacje związane chociażby z Ruchem Narodowym. Narodowa Organizacja Bojowa, której żołnierzami byli chociażby wspominani przez nas niedawno męczennicy II wojny światowej, tak zwana Poznańska Piątka Wychowanków Salezjańskich. Więc duch w narodzie nie zginął pomimo militarnego zwycięstwa. Bardzo szybko zostały zbudowane struktury konspiracyjne i walka toczyła się aż do zwycięstwa.
Słuchacie historii żywej.
dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra.
W dalszym ciągu ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Mówiliśmy o tym, że 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiadają Niemcom wojnę. No ale na tym w zasadzie sprawa się zakończyła. Znalazłem taki cytat znanego brytyjskiego historyka Jana Kershaw'a. Z wojskowego punktu widzenia zachodnie mocarstwa nie uczyniły absolutnie nic dla ratowania Polski. Proszę księdza, dlaczego tak się stało?
Ze strachu, kalkulacji, nie dotrzymali żadnych umów, które wcześniej z Polską zawierali. Niestety tragicznie się to skończyło, bo oczywiście Niemcy bardzo szybko zaatakowały Francję, potem Anglię, kiedy już uporały się z Polakami, ale to nie jest też tak, że na Zachodzie się nikt o nas nie upominał. chciałbym w tym miejscu też wspomnieć postać wyjątkową. Może sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak wiele uczynił dla Polski biskup Fulton Sheen. Być może Państwu znany, bo jest kandydatem na ołtarze. To był pierwszy biskup, który w Ameryce ewangelizował poprzez audycje radiowe, jest sługą Bożym. I w momencie, kiedy właśnie doszło do agresji sowieckiej, on po pierwsze wypowiedział takie zdanie, gdy Mołotow podpisał traktat z hitlerowcami, powiedział: nasza przyjaźń została przypieczętowana krwią. I biskup dodawał, miał oczywiście na myśli polską krew, ale też co ważne, taki też ciekawy wątek, który chciałbym Państwu przywołać. Ten sam biskup w kazaniu właśnie emitowanym przez radio amerykańskie powiedział, że dzisiaj Polska została ukrzyżowana jak Chrystus między dwoma łotrami, Niemcami, hitlerowskimi, sowiecką Rosją. I to jego kazanie było kolportowane w Polsce w czasie wojny i po wojnie, między innymi za przetłumaczenie tego kazania w latach 50. został skazany na więzienie ksiądz Stanisław Janik, salezjanin, który pracował wówczas w Łodzi. Postać niezwykła, bo ksiądz Janik należał do tych kapłanów, którzy jako pierwsi, jedni z pierwszych włączyli się w działalność konspiracyjną jeszcze jesienią 1939 roku. Później był kapelanem Armii Krajowej, ale co najciekawsze, współpracował z doktorem Korczakiem w ukrywaniu dzieci żydowskich. Został aresztowany po zamachu na Kutszerę, przeżył obozy koncentracyjne, później był kapelanem 5. Armii Renu, brytyjskiej Armii Renu, i po powrocie do Polski właśnie za to jego zaangażowanie, za przetłumaczenie tego kazania, które biskup Fulton Sheen wypowiedział po ataku sowieckim na Polskę, kiedy bito nam w plecy nóż i w zasadzie ostatecznie przypieczętowano naszą militarną klęskę, za to przetłumaczenie tego kazania komuniści w Polsce skazali księdza Janika na karę więzienia. Też trzeba powiedzieć, bo to jest też bardzo mocno związane z Poznaniem, który był wówczas siedzibą prymasa Polski razem z Gniezdem, bo była Unia personalna Gniezna z Poznaniem, że w tych pierwszych dniach wojny i miesiącach wojny kluczową rolę w informowaniu świata o tym, co się działo w Polsce, miał prymas kardynał August Chlącz, który wyjechał z Poznania do Warszawy na wcześniej umówione spotkanie biskupów. Oczywiście później kierował się na wschód na wyraźne polecenie polskiego rządu i prośbę. Chodziło o to, tak strona rządowa to przedstawiała, że aresztowanie prymasa Polski mogło być wykorzystane jako po prostu Niemcy mogli go wykorzystać jako zakładnika. I on, jak wiemy, wyjeżdża we wrześniu do Rzymu właśnie po to, żeby poinformować Ojca Świętego o zbrodniach, które się dokonują w Polsce. Próbuje do Polski wrócić. Niezwykły dramat się rozgrywa. Niemcy nie pozwalają mu na to i w zasadzie całą wojnę spędza na wygnaniu. I bardzo konsekwentnie poprzez raporty przesyłane z Polski informuje świat o zagładzie, która ma u nas miejsce. To już na początku 40 roku już pierwsze raporty były przedstawione o sytuacji chociażby w archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej. Ja mam w archiwum swoim salezjańskim te raporty nie tylko w języku włoskim, ale też francuskim, angielskim, a więc wkładano dużo wysiłku, żeby informować świat o tym wszystkim, co się w Polsce dzieje.
Też warto wspomnieć, że duchowni mieli ogromny wkład w budowanie morale Polaków, w to, żeby ten duch narodowy trwał, żeby ta nadzieja na zwycięstwo była obecna, prawda?
Tak, to jest bardzo ważne też, co pan redaktor wspomina, bo wśród duchownych widzimy pierwsze ofiary wojny, zwłaszcza w Wielkopolsce, na Śląsku, na Pomorzu Gdańskim, bo zaczęła się wraz z wybuchem wojny akcja i inteligencją akcją, a więc były sporządzone specjalne listy, na których znajdowali się działacze społeczni, narodowi, kapłani, oficerowie policji, państwowych służb i oni byli systemowo mordowani w tych pierwszych dniach wojny, ale też kapłani oczywiście jako kapelani polskich armii byli na froncie, niektórzy bardzo spontanicznie. Tutaj też właśnie przypomniał mi się chociażby przypadek księdza Franciszka Miśki, sługi Bożego, który w momencie wybuchu wojny był dyrektorem małego seminarium w Lądzie w Wielkopolsce, niedaleko Słupcy. I on spontanicznie przyłączył się do wojska, służąc im właśnie jako kapelan. Jak zachowały się świadectwa, że bardzo wpływał na morale żołnierzy, że podnosił ich na duchu w trudnych chwilach, a więc rzeczywiście dobrze, że pan redaktor o tym wspomniał, bo często się pomija tą rolę duchownych właśnie w tym tragicznym momencie naszych dziejów.
O samej radzieckiej agresji będziemy mówić sobie w kolejnych odcinkach. Ja chciałem księdza zapytać, jak wyglądał ten krajobraz bitwy przed 17 września? Co udało się Niemcom osiągnąć?
No niestety im się udało bardzo wiele, bo pomimo tych punktów bohaterskiej obrony, o których mówiliśmy, no ponosiliśmy też porażki, chociażby 4 września Armia Łódź utraciła linię Warty, podobnie sformowana do pomocy Armia Prusy także nie otrzymała swojej pozycji i już 8 września wojska niemieckie zbliżyły się do Warszawy. Kiepsko też to wyglądało na Śląsku, w Małopolsce został w połowie września zdobyty chociażby Lwów. Więc no, nie wyglądało to dobrze. Takim momentem wytchnienia stała się bitwa nad Buzurą, kontruderzenie, które zostało wyprowadzone siłami Armii Poznań i Pomorze, ale 14 września, więc w połowie miesiąca, wyczerpał się już jego impet i w efekcie polskie jednostki wykonały zwrot w kierunku Warszawy. Też trzeba powiedzieć w tym momencie o bohaterskim boju 720 dokładnie obrońców Wizny, którzy bronili odcinka walcząc z 42 tysiącami niemieckich żołnierzy. To są te polskie Termopile kampanii wrześniowej. Przez ponad 3 dni stawiali im czoła i blokowali przeprawy na Narwi. Ale generalnie wszystko szło ku upadkowi.
To są te bolesne momenty w historii Polski, ale i momenty, w których rodzą się bohaterowie. Wspomniał ksiądz bitwę nad Bzurą. No a skoro bitwa nad Bzurą, to od razu nasuwa nam się bohater rodem z Wielkopolski. Żołnierz II wojny światowej, ale i żołnierz wyklęty, żołnierz niezłomny. Konkretnie pułkownik Łukasz Ciepliński.
Tak, oczywiście. To jest ta niezwykła historia Polaków. Zresztą wielu z żołnierzy wyklętych i dobrze też, że pan ich wspomina, bo akurat 3 września miałem okazję uczestniczyć w Mielcu we wspaniałej uroczystości, w której uczestniczyła cała patriotyczna Polska, bo warto wspomnieć, że 3 września tego roku po kilku latach starań grupy entuzjastów zupełnie zdeterminowanych został odsunięty właśnie w Mielcu największy w Polsce pomnik żołnierzy wyklętych. Wśród tych postaci 12, które otaczają taki drzewo życia, jak to nazwał twórca tego pomnika, w tych postaci jest również pułkownik Łukasz Ciepliński, ale wielu żołnierzy wyklętych, których dzisiaj wspominamy i czcimy, jak chociażby rotmistrz Witold Pilecki, Zygmunt Szędzielarz Łupaszka, August Fieldorf-Nilf, to są także żołnierze września, niektórzy także walczyli wcześniej o niepodległość Polski, więc to są wspaniałe życiorysy i nie można zapominać też o ich karcie wojennej, wojny obronnej, chociaż przegrana, ale ona, tak jak powiedziałem, nie zakończyła się polską kapitulacją, bo od razu, kiedy traciliśmy poszczególne przyczółki, rodziły się struktury polskiego państwa podziemnego, konspiracyjne organizacje wojskowe, które kontynuowały walkę przez kolejne lata, ale też warto chociażby powiedzieć w tym momencie o legendarnym dowódcy na Kieleńszczyźnie, Hubalu, prawda? Majorze Henryku Dobrzańskim, którego legenda się rodziła właśnie we wrześniu, bo jego oddziały przecież nie poddały, nie złożyły broni i i po kapitulacji Polski dalej prowadziły walkę z okupantem.
O bohaterach kampanii wrześniowej będziemy sobie jeszcze w historii żywej mówić. Państwa i moim gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego.
Słuchacie programu Historia Żywa. Historia Żywa.
Teraz spójrzmy na pierwsze dni września 1939 roku z perspektywy naszego regionu. Jak wyglądały przygotowania do obrony Wielkopolski, kiedy niemieckie oddziały wkroczyły do Poznania? O tym historyk wojskowości Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
Druga wojna światowa wybucha 1 września. Po kilku dniach Niemcy są już w Poznaniu. Jak miasto było przygotowane do obrony?
Poznań 1 września 1939 roku jest gotowy na obronę, tylko należy pamiętać, że nikt nie spodziewał się takiej formy ataku ze strony niemieckiej. I na to żadna armia w 1939 roku nie była przygotowana. Od 1 września rozpoczynają się naloty niemieckie na Poznań. Artyleria przeciwlotnicza przegania te wyprawy niemieckie. Należy zaznaczyć, że Poznań w 1 września nie był głównym punktem na mapie Luftwaffe, Luftwaffe atakuje zgrupowania wojsk na innych kierunkach. Pamiętajmy, że w ogóle Poznań nie był na głównym kierunku natarcia w dniu 1 września. Oczywiście od 1 września dają o sobie znać bojówki 5. kolumny. Kolumny wojskowe Wojska Polskiego, które przemieszczają się po Poznaniu, nieraz są ostrzeliwane. Tam dywersanci rozpoczynają uprzykrzanie, można powiedzieć, życia oddziału Wojska Polskiego. Nie prowadzi to do takiej dezorganizacji obrony jak na przykład w Bydgoszczy, ale jednak społeczeństwo wielkopolskie, służby porządkowe, policja, która jeszcze się nie ewakuowała, czy Wojsko Polskie musi poświęcać czas na gaszenie tych różnych punktów zapalnych w Poznaniu. I tak sytuacja się ma do 3 września, kiedy to pada rozkaz do odwrotu na główną linię. Niestety walki na południu i na północy od Wielkopolski powodują, że Wielkopolska wchodzi w takie ogromne kleszcze. Dowódca Armii Poznań na rozkaz naczelnego wodza wydaje polecenie odwrotu na główną linię obrony Armii Poznań, która była na linii jezior Ślesińskich, Konin i te wszystkie miejscowości, które jak gdyby były pomiędzy Kaliszem, Koninem a Bydgoszczą. Tam jest ta główna linia obrony wojsk Armii Poznań. Rozpoczyna się ewakuacja. Tutaj na teren Poznania wkraczają oddziały Podolskiej Brygady Kawalerii, które z dalekiego Lwowa przyjechały w nocy z 3 na 4. Luzują oddziały Armii Poznań, czyli Wielkopolską Brygadę Kawalerii i 14. Dywizję Piechoty. I rozpoczyna się ewakuacja nie tylko wojska, nie tylko magazynów, ale także władz i organów administracyjnych. I można powiedzieć, że od 3 września to jest początek końca obrony Poznania, której de facto nigdy nie było.
3 września zapada decyzja o wycofaniu się Armii Poznań, ewakuują się władze Poznania. Co dzieje się dalej?
5 września saperzy Armii Poznań wysadzają mosty na Warcie w Poznaniu. To jest znak, że Poznań broniony nie będzie. Wycofują się wszystkie oddziały wojskowe, łącznie z przysposobieniem wojskowym, tymi luźnymi kompaniami, które nie były objęte mobilizacją, ale jak gdyby oddolnie ta młodzież garnęła się do tej chęci działania. Także ewakuuje się baza z Ławicy, te oddziały zapasowe, które tam miały trwać. To wszystko ewakuuje się na wschód. 9 września do rogatek Poznania zajeżdżają pierwsze patrole niemieckie, a 12 września oficjalnie wojska niemieckie zajmują Poznań. W tym czasie już trwa bitwa nad Bzurą, gdzie oddziały Armii Poznań razem z rozbitymi oddziałami Armii Pomorze po długotrwałym wycofywaniu się na wschód, głównie nocami, i to wycofywanie się nocami spowodowało, że Niemcy nie byli świadomi tak dużych sił właśnie w rejonie Kutna. To dało okazję do działań zaczepnych, działań operacyjnych i generał Kutrzeba dostaje zezwolenie i realizuje atak na odsłonięte skrzydło wojsk niemieckich maszerujących na Warszawę i rozpoczyna się operacja, której hasło wywoławcze jest Słońce Wschodzi.
Niestety bitwa nad Bzurą zakończyła się rozbiciem wojsk polskich, Armii Poznań i Armii Pomorze. Była to jedyna przeprowadzona na tak wielką skalę operacja zaczepna przeciwko niemieckiej armii.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Mój rozmarynie, rozwijaj ciągnę się.
Historii żywej.
W czwartek 1 września w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające niemiecką napaść na Polskę. Hołd poległym oddano także w Poznaniu. Była wojskowa orkiestra i liczne delegacje składające kwiaty. Powrócił też temat wypłaty reparacji od Niemiec. Z uczestnikami uroczystości rozmawiał o nich Krzysztof Polasik.
Szanowni Państwo, 1 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, niemieckie oddziały wdarły się na polskie ziemie, rozpoczynając II wojnę światową.
Atak hitlerowskich Niemiec był bestialski,
mówił podczas uroczystości wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Rozpoczął się, jak wszyscy doskonale wiemy, od szturmu na polską strażnicę wojskową na Westerplatte. Jednocześnie niemieckie lotnictwo zbombardowało Wieluń, śpiące miasto, na którego atak pozostaje symbolem niemieckiego barbarzyństwa i terroru. W Wielkopolsce takim symbolem jest bez wątpienia Kłecko, niewielkie miasto w pobliżu Gniezna, bronione przez cywilnych mieszkańców w pierwszych dniach września, zwane wielkopolskim Westerplatte.
Następne 6 długich lat zapisało się w historii świata jako okres zbrodni i terroru. Miliony ludzi straciły życie, a zniszczenia były ogromne. Pamiętamy, że spośród 6 milionów zabitych Polaków 10% zginęło w wyniku działań wojennych. Pozostali są ofiarami obozów zagłady, pacyfikacji, egzekucji, więzień, epidemii, wycieńczenia i prześladowań.
Wszystkie miasta, które wracają z Warszawy do Poznania,
miasteczka, wsie, to było wszystko zbombardowane, spalone.
Opowiada prezes Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 Włodzimierz Marciniak.
Ludzie byli bez dachu, bez chleba, bez wody, bez gazu, bez niczego. Żyło się jak pies w norze. Nie było chleba, niczego. Za to, że ta agresja była na nas, to wydzielono nawet nam jedzenie na kartki, tak żeby człowiek nie umarł z głodu.
Temat szkód poniesionych przez Polskę wrócił razem z nowym rządowym raportem. Straty materialne w ludziach i potencjale gospodarczym oszacowano na 6 bilionów i 200 miliardów złotych.
Pieniądze to nam się słusznie należą. Jeżeli wymorduje się całą elitę, to resztę z ludzi idzie zrobić przez głód i bicie wariatów, za przeproszeniem.
Trzeba pamiętać nie tylko podczas takich rocznic, szczególnie teraz, kiedy wielu nieszanujących historii, próbujących zamknąć ją i zostawić w dalekiej przeszłości lub relatywizować, mówiąc o wielu jej interpretacjach.
Dyskusja na temat reparacji, aspektów prawnych, w tym prawa międzynarodowego, zapewne jeszcze przed nami.
Uważa poznański poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Ta kwota robi wrażenie, nie są to pierwsze szacunki, które są wykonywane po wojnie. Zawsze były to ogromne pieniądze. Myślę też, że ta kwota nie jest kwotą ostateczną, że te badania i analiza tych kwestii strat, które poniosła Polska i Polacy. Te analizy będą toczyć się w kolejnych latach i może okazać się nawet, że ta kwota będzie większa. I myślę, że już samo to jest wielką wartością tego raportu i uważam, że bardzo dobrze się stało, że ten raport został przygotowany.
Niech ino nasz rząd wynajmie adwokatów ze Stanów Zjednoczonych, to im tak szybko zwrócą, że aż hej, jak Izrael zrobił. Wziął ze Stanów adwokatów, wyciągli wszystko co do grosza.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Pierwszego września w Jeziorkach pod Piłą uczczono pamięć kaprala Piotra Konieczki. Według wielu historyków była to pierwsza ofiara II wojny światowej. Przy obelisku upamiętniającym lokalnego bohatera, jak co roku pojawili się mieszkańcy regionu oraz samorządowcy. Nieopodal przebiegała wtedy polsko-niemiecka granica. Był też posterunek graniczny, którego przed agresorem bronił właśnie kapral Konieczka. Jak wyglądał ten bój oraz dlaczego nie wszyscy uznają kaprala za pierwszą ofiarę wojny, o tym w relacji Przemysława Stochaja.
Piotrowi Konieczce, jako pierwszemu żołnierzowi, który zginął tutaj podczas II wojny światowej na terenie Wielkopolski. Mówiło się o Polsce, ale teraz jest sprawa wyciszona. Oddajemy jemu cześć i hołd.
Mówił podczas uroczystości burmistrz miasta i gminy Kaczory Brunon Wolski. Fakt historyczny dotyczący śmierci kaprala Piotra Konieczki do dziś jest szeroko omawiany przez historyków. Przypominają oni też, że atak Niemiec na Polskę nastąpił z różnych stron, o różnych godzinach i przez różne ugrupowania.
Druga wojna światowa oficjalnie zaczęła się 4.45, ale same działania przeciwko państwu polskiemu zaczęły się już kilka godzin wcześniej.
Doktor Robert Kolasa, historyk i regionalista.
Niemiecki wywiad przeszkolił specjalne grupy dywersyjne nazywane Piątą Kolumną, które właśnie w wielu miejscach na granicy Polski III Rzeszy zaatakowały tutaj posterunki Straży Granicznej. Jeden z takich ataków miał miejsce właśnie w okolicach tutaj Piły, we wsi Jeziorki. Ten posterunek Straży Granicznej był wzmocniony przez pluton Wojska Polskiego, w którym właśnie służył Piotr Konieczka. O godzinie 1.20 rozpoczął się atak na ten posterunek. Przewaga była sił niemieckich. Nasze oddziały zaczęły się wycofywać, opuścił posterunek, a Piotr Konieczka odsłaniał odwrót swoich kolegów i niestety Polek w trakcie tej walki. Przyjmuje się, że zginął dziś o godzinie 1.40.
Czyli ponad 3 godziny przed atakiem na Westerplatte i bombardowaniem Wielunia. W praktyce wydaje się więc, że każdy powinien uznać kaprala Konieczkę za pierwszą ofiarę II wojny światowej. Wszystko nie jest jednak takie proste.
Formalno-prawnie to on był ofiarą jeszcze przed oficjalną tutaj jakby agresją Niemiec na Polskę, tak? Bo to były grupy dywersyjne, można powiedzieć terrorystyczne. Formalnie nie byli żołnierzami według prawa międzynarodowego.
Mieszkańcy wolą jednak nie wdawać się w spór z historykami i pielęgnują pamięć pamięć kaprala, wysuwając na pierwszy plan jego bohaterską postawę.
Odesłał wszystkich z posterunku.
Janusz Michalis, sołtys wsi Jeziorki.
Do domu i sam został bronić tego posterunku.
Który, dodajmy, jest też niedaleko tego miejsca, gdzie jest kamień.
Tak, tutaj niedaleko, w stronę Piły. Tam, co prawda, w tej chwili jest zalesienie, ale tam był przeorany pas graniczny. Stały tylko leje i takie kurhany. I z tamtego miejsca, kierując się w stronę Jeziorek, 100 metrów, 150 metrów, jest miejsce, gdzie też dbamy o to, jest piękny kamień, krzyż postawiony. Miejsce, gdzie kapel Konieczka poległ. Dorwali go bandyci.
Pan wspomniał właśnie podczas takiej przemowy, jeszcze przed składaniem wiązanek, że nie ma klimatu dlatego, żeby mówić o tym, że Konieczka był pierwszą ofiarą II wojny światowej. O co panu chodziło?
W kraju, w Polsce. Bo tutaj niektórzy już mówili o tym, że Konieczka był pierwszym żołnierzem, który zginął w kraju. Ale to nie jest udowodnione i nie jest rozstrzygnięte, że w Polsce to nie jest udowodnione. W Wielkopolsce tak.
Za tym poglądem, że była to ofiara II wojny światowej, mówią też takie fakty, że na przykład te grupy dywersyjne, one nie wycofały się do tyłu, tylko zostały już na tym terenie.
Tak, stały i wspierały tutaj dalej oddziały niemieckie, tej regularnej armii niemieckiej.
Bo kiedyś było tak, że wszystkie uroczystości były na Westerplatte. Potem trochę w Wieluniu. Myśli pan, że kiedyś doczekamy się tego momentu, że tutaj w Jeziorkach najważniejsi politycy polscy przyjadą właśnie uczcić pamięć Piotra Konieczki 1 września?
Niewykluczone.
Według mieszkańców pierwszym elementem, który powinien poprzedzić takie uroczystości, jest przeprowadzenie ponownego pogrzebu kaprala i to z asystą wojskową. Piotr Konieczka spoczął na cmentarzu w Śmiłowie, pochowano go jednak po cichu, bez księdza, podczas działań wojennych.
Historia żywa.
Ilu cesarzy przebywało na rynku w Gnieźnie? Jakie tajemnice kryje to miejsce w centrum Starówki? Opowiada o tym najnowsza wystawa realizowana przez Muzeum Państwa Polskiego w Gnieźnie w ramach projektu Interaktywne Muzeum Gniezna 2022 – Niepodległość na ulicach. Więcej w relacji Rafała Muniaka.
O żywej historii Gniezna opowiada na ulicach miasta muzealny detektyw Jarosław Mikołajczyk.
Jako muzealny detektyw próbuję czasami odnaleźć jakieś takie tajemnice, które być może częściowo jeszcze ktoś pamięta w mieście, a jednocześnie już są dość odległe.
Wyjaśnijmy słuchaczom, że na rynku mieszkasz, czyli ten fyrtel znasz doskonale.
Jest to takie spojrzenie chłopaka z tego podwórka. W Gnieźnie jest właśnie tak, że oprócz tego, że ten rynek jest jakimś tam wielkim placem okazałym, że dzieją się uroczystości państwowe, koncerty, to on mimo wszystko jest podwórkiem.
Muzealny detektyw z turystami spotyka się bezpośrednio na ulicach.
Tam są makrohistorie.
Wracamy na ulicę dzisiejszego Gniezna. 50-tysięczne miasto w odświętnej szacie jako pierwsze w Polsce będzie widownią jubileuszowych uroczystości milenium. Na rynku gromadzą się sztafety motocyklowe, które przyjechały ze wszystkich powiatów Wielkopolski z meldunkami o wykonaniu czynów społecznych.
Tam są ludzie, którzy mieszkają czasami z dziada pradziada. Niektóre dzieciaki uczą się grać w piłkę na rynku.
Gnieźnieński rynek przez 1000 lat sprawował w mieście bardzo ważną rolę. O jego znaczeniu przypomina wystawa, mówi Jakub Magrian, historyk.
Słynna wizyta cesarza Wilhelma II w Gnieźnie też rozpoczęła się od powitania cesarza na rynku, co uwierzchnił wcześniej fotografowie.
Czyli nie tylko cesarz Otton III w 1000 roku w Gnieźnie był.
Tak, w okresie międzywojennym regularnie w tym miejscu obchodzono w uroczysty sposób święta narodowe, chociażby święto 3 maja czy Dzień Wojska Polskiego 15 sierpnia z udziałem ówczesnych jednostek garnizonu gnieźnieńskiego, czyli 17 Pułku Artylerii, 69 Pułku Piechoty.
Są na to zdjęcia.
Tak, jak najbardziej.
Na rynku
tak.
Był też Piłsudski.
Również. No i na rynku miała miejsce też część obchodów związanych z wizytą prezydenta Mościckiego w 1929 roku, kiedy to odsłaniał pomnik Bolesława Chorobrego przed katedrą. Są zdjęcia uroczystej procesji, w której brał udział razem z ówczesnym prezydentem miasta Leonem Barciszewskim.
Pewne, że był w Gnieźnie, więc na rynku również cesarz Napoleon. Tutaj powstał między innymi pierwszy regiment księcia Sułkowskiego, który szedł z Napoleonem nie tylko tu po Polsce, do Kołobrzegu na przykład, ale też dalej i Hiszpania, więc przeszedł z Napoleonem kawał drogi.
Wystawa na gnieźnieńskim rynku odbywa się w ramach projektu Interaktywne Muzeum Gniezna,
które w tym roku otrzymało dotację z programu rządowego Niepodległa.
Mówi kierownik działu edukacji muzeum Magdalena Robaszkiewicz.
Wystawa jest tylko jednym elementem z wielu, które będziemy do końca roku realizować. Te działania będą odbywać się zarówno w przestrzeni miejskiej. Poza tym będą jeszcze spotkania z zaproszonymi gośćmi i te spotkania planujemy w Witkowie, w Czerniejewie, w Kłecku, poświęcone tematom takim związanym właśnie z niepodległością.
Oprócz wystawy o przeszłości gnieźnieńskiego rynku, muzeum pokaże też do końca roku wystawę zdjęć dokumentującą gnieźnieński hip-hop.
Sama wystawa na gnieźnieńskim rynku jest kontynuacją wcześniej rozpoczętego cyklu. W ramach interaktywnego Muzeum Gniezna muzealnicy pokazali już Kareje, Targowisko, cmentarz Świętego Piotra i Pawła oraz ulicę Tumską.
Słuchacie historii żywej.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Program realizował Jarosław Pachczyński, mówił do Państwa Kacper Witt. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.